co za historia? Wojciech Suleciński, zapraszam.
Dzień dobry, dziś chciałbym, żebyśmy porozmawiali o jednej z gdańskich dzielnic, o Dolnym Mieście. Moim gościem jest Aleksander Masłowski, autor książki Historia Dolnego Miasta do 1945 roku. A myślę, że w naszej opowieści my sobie przekroczymy tę magiczną datę 1945 roku. Tym bardziej, że jest to dzielnica, w której zaczyna się też teraz ostatnio coś dziać i być może trochę ona wróci do... I teraz pytanie, czy dawnej świetności, czy do tego, co zaczynało tę historię. Zaczynała tę historię... Po prostu rozrost Gdańska. To jest ciekawe, że dla Gdańska bardzo ważnym elementem była ta obronność. To jest miasto, które było zarówno w średniowieczu, jak i w tej dobie nowożytnej także potężną twierdzą. No ale też pojawiały się te dzielnice, które pojawiały się poza tym systemem bezpośrednich umocnień.
No, pojawiały się przedmieścia. W naturalny sposób każdej metropolii towarzyszą osady satelickie. Im bliżej takiego miasta, taka osada jest położona, tym ma większą szansę na szybsze włączenie w jej strukturę. I właśnie Dolne Miasto, będące w tej chwili częścią Śródmieścia Gdańska, bardzo długo było poza tą strukturą, głównie dlatego, że to nie była w ogóle osada, to był pusty teren. To był pusty teren, na którym było bagno i to bagno dopiero właściwie tak ze względu na budowę fortyfikacji to bagno zostało włączone, jako łąki podmokłe zostało włączone w strefę miasta i dlatego zaczęła się jego urbanizacja. Odwrotnie było niż zwykle.
No to w takim razie zacznijmy od czego się to zaczęło? Od Świńskich Łąk?
Jak no i nawet jeszcze przed Świńskimi Łąkami był tam las, który był eksploatowany prawdopodobnie do celów opałowych, bo nic więcej z takich drzew rosnących na podmokłej łące pewnie by nie wyszło, ale po wykarczowaniu tego lasu całkowitym rzeczywiście to były pastwiska. Pastwiska z głównie z trzodą chlewną zapewne, bo taka właśnie nazwa Świńska Łąka lub Świńskie Łąki, zależnie od źródła, raz w liczbie mnogiej, raz w liczbie pojedynczej ta nazwa występuje. No i od tego się historia Dolnego Miasta, nazwanego już jakkolwiek, właśnie zaczyna.
Przy czym to jest rzeczywiście czasy bardzo dawne, bo to Schweinewesen to jest średniowiecze właściwie.
No tak, to jest jeszcze średniowiecze, dlatego mówię, że Dolne Miasto się mocno spóźniło względem pozostałych części Śródmieścia, które są XIV-wieczne przeważnie, no wczesno lub późno XIV-wieczne, a Dolne Miasto się pojawia tak naprawdę jako obszar miejski dopiero w XVII wieku.
To czego to się w takim razie zaczęło? Znaczy od czego w sensie urbanistycznym? Znaczy kto chciał tam coś budować? Czy to było coś, co miało jakiekolwiek znaczenie dla miasta? Bo często takie peryferia to były takie często sklecone z drewna budy, które były taką zabudową, która trwała od pożaru do pożaru, czy od oblężenia do oblężenia.
No tu nie było tego problemu. Było to pod względem właśnie oblężniczym miejsce doskonałe zupełnie, dlatego że zawsze każdy wróg przecież atakował Gdańsk od zachodu i bardzo długo do połowy, do takiego zaawansowanego XIX wieku na Dolnym Mieście i na Długich Ogrodach było bezpiecznie przed ostrzałem artyleryjskim, więc były to miejsca, które były szalenie atrakcyjne dla ludzi, którzy mieli na tyle pieniędzy, żeby sobie zbudować drugą siedzibę. No i oczywiście każdy bogaty mieszkaniec Gdańska chciał mieć dom na Głównym Mieście, najchętniej przy Długim albo przy Długim Targu, ale to już elita. A jeżeli kogoś było stać, to budował sobie coś jeszcze poza miastem. No i właśnie ten rejon włączony już w strukturę miasta, ale w zasadzie będący poza tym ścisłym miastem, był bardzo atrakcyjny właśnie z tego względu, że w razie oblężenia tam było bezpiecznie i początkowo ten początek rozwoju Dolnego Miasta już jako dzielnicy to jest okres, kiedy tam powstają ogrody. Ogrody z dworami, powiedzielibyśmy. Jedyny został ślad po tym w postaci dworu Pchagenów przy Narogu Łąkowej i Kietura Kisa, ale takich dworów tam było więcej.
Czyli to jest taki rodzaj zabudowy, który kojarzymy na przykład z Wrzeszczem i tym obszarem, który powstaje na przykład właśnie w dzisiejszym centralnym Wrzeszczu, czy też w tym okresie rejonie podgórskim.
No i tak z Jaśkową wyrażę. Doliną moglibyśmy to kojarzyć. Aha. Mniej więcej. Oczywiście nie jeśli chodzi o ukształtowanie terenu, bo Jaśkowa Dolina jest góra-dołek, a tam było płasko, no bo to już są Żuławy. To jest słusznie nazwana ta dzielnica, jest nazwana Dolnym Miastem, bo tam nad poziom morza wznosi się Dolne Miasto od 1 do 2 z hakiem metrów, więc rzeczywiście jest to bardzo nisko i bardzo płasko. Ale jeżeli chodzi o charakter wykorzystania terenu, no to właśnie taka powiedzmy później willowa, a wcześniej no taka ogrodowa dzielnica to było, ale do przekształcenia się w dzielnicę właśnie willową nie doszło, dlatego że tam weszło normalne miasto.
No to nim do tego przejścia przejdziemy, to chcę też spytać o pewne nazewnictwo. Pojawia się słowo sztat, które z reguły określa odrębną organizację, a ty w tym wypadku nie. To w tym wypadku oznacza tylko część miasta.
Tak, dlatego że Gdańsk jest miastem kompozytowym. To jest miasto, które się powoli składało z różnych części. Był taki moment, że było tylko jedno miasto. Nawet nie wiemy za bardzo, jak je nazywano. Dzisiaj ono funkcjonuje pod takim skrótem myślowym miasta lubeckiego. No ale odkąd się zaczął kształtować ten średniowieczny, w zaawansowanym średniowieczu ten system miejski, to mieliśmy główne miasto, mieliśmy stare miasto i to były miasta, które miały swoje własne prawa, więc działające odrębnie. Młode miasto było jeszcze, prawda, też z własnym prawem. Osiek miał własne prawo, ale nie był nazywany miastem. Więc niejako naturalnie, kiedy to dołączono ten dodatkowy fragment, to nazwano go niskim miastem. Początkowo właśnie niskim miastem, a potem dolnym, znaczy odwrotnie, najpierw dolnym miastem, a potem niskim miastem. Powojenna nazwa Polska jest nawiązaniem do tej pierwszej Leigerstadt, czyli dolne miasto.
Gdy patrzymy na te dzielnice, to te osie komunikacyjne, które dziś odnajdujemy, to są osie, które są tym zaczynem tego miasta także?
Tak, bo bezpośrednio po wytyczeniu obiegu tego okręgu fortyfikacji zaczęto się zastanawiać nad parcelacją dolnego miasta i w zasadzie ten przebieg głównych osi komunikacyjnych dolnego miasta nie jest wynikiem tego podziału na parcele, tylko jest wynikiem tego, że to miejsce trzeba było, żeby móc je zagospodarowywać, trzeba było osuszyć. Więc pierwsze były kanały. I jak kanały powstały, no to wzdłuż kanałów powstały drogi. A to, co teraz mamy, te szerokie arterie, to są dwie uliczki wąskie po obu stronach i kiedyś po środku kanał.
Za chwilę wracamy do naszej rozmowy. Dzisiaj rozmawiamy o Dolnym Mieście. Za minutkę jesteśmy z powrotem.
Co za historia? Wojciech Suleciński, zapraszam.
Dziś moim gościem jest Aleksander Masłowski. Rozmawiamy o historii Dolnego Miasta w Gdańsku. Zaczyna się to od podmokłych łąk, od kanałów, ale także tego, że ten teren znajduje się w obrębie ufortyfikowanego Gdańska, więc w związku z tym jest miejscem bezpiecznym, a jeszcze w dodatku, jak żeśmy powiedzieli, znajduje się z dala od typowych miejsc, z których to miasto oblegano, więc jest też miejscem, które jest dość bezpieczne dla mienia, które tutaj powstaje, czyli na przykład ci bogaci gdańszczanie mogą tam umieścić takie miejsce, takie rzeczy, które chcą przed tym ewentualnym oblężeniem czy też stratami chronić. Powstają kanały, osusza się ten teren, no i co? Powstają pierwsze te ogrody, w których znajdują się niewielkie domy, ale czy od razu jest to też dzielnica, która ma ambicje bycia, nie wiem, obszarem przemysłowym, gospodarczym? Zupełnie nie.
Zdecydowanie nie. Zresztą w tym czasie takie podziały na to, jakie ambicje ma dzielnica, to chyba jest troszeczkę za wcześnie jeszcze. Dzielnica się kształtowała tak, jak się dało, tak, jak były perspektywy, tak, jak były możliwości, więc przede wszystkim
poza tym
to...
gospodarczo to raczej dzieliło się na piętra, czyli mówiąc najkrócej, często bywało tak, że to ten parter był gospodarczy, a góra była służebna.
Oczywiście, więc tutaj raczej to nie było właściwie dzielnic, gdzie nie byłoby tego typu dążeń do przekształcania miejsc, gdzie się mieszka, jednocześnie w miejsce, gdzie się pracuje, gdzie się zarabia pieniądze. Włącznie z głównym miastem, prawda? Więc tam na Dolnym Mieście to przekształcenie pierwsze, które ma miejsce gdzieś na przełomie XVIII i XIX wieku, to jest urbanizacja, która wiąże się z koniecznością zapewnienia dachu nad głową dziesiątkom tysięcy ludzi, którzy w zasadzie, przesadziłem z tymi dziesiątkami, tysiącom powiedzmy na początek, ludzi, którzy stracili dach nad głową na przedmieściach Gdańska, które były likwidowane w związku z oblężeniami. Bo to gdańszczanie likwidowali te najbliżej leżące przedmieścia w trosce o to, żeby przedpole twierdzy było czyste, prawda? No i z tymi ludźmi coś trzeba było zrobić i oni właśnie byli przesiedlani na Dolne Miasto. I te trzy oblężenia, XVIII-wieczne oblężenie z 1734 roku, a zwłaszcza dwa oblężenia z 1807 i 13 roku spowodowały taki napływ ludzi na Dolne Miasto, że to miasto zaczęło rzeczywiście być miastem. Przestało być taką dzielnicą ogrodową, zaczęło być miastem z prawdziwego zdarzenia. Zaczęła się zabudowa pierzejowa, coraz większe budynki stawiano. No, grunt był coraz bardziej suchy, więc można było stawiać te duże budynki. Wcześniej, gdyby coś za dużego postawić, to by w błocie utonęło, prawda? Ale już można było coraz wyższe budynki stawiać, coraz więcej ludzi tam mieścić i właśnie zaczął się wtedy zmieniać charakter tego Dolnego Miasta z miasta ogrodów na miasto-miasto, na dzielnicę. A krok dalej, już właściwie tylko krok dalej było właśnie to, że się pojawiły obiekty przemysłowe.
Gdy patrzymy na te dzielnice, to mówiliśmy o tych kanałach, mówimy też o ulicach, które odzwierciedlają w dużym stopniu, które odzwierciedla dzisiejszy także podział ulic. warto powiedzieć, że te ulice zaczynają być brukowane. Potem w XIX wieku pojawiają się tam latarnie, czyli tak naprawdę mamy takie inwestycje, które czynią to miejsce znacznie bardziej miejskim.
Oczywiście, że tak, bo włączenie i całkowita urbanizacja, wyrównanie Dolnego Miasta z pozostałymi częściami Gdańska było procesem zupełnie naturalnym. Wtedy za Gdańsk uważano to, co się mieściło w ramach miejskich fortyfikacji. I w ramach tych miejskich fortyfikacji stopniowo starano się doprowadzić do tego, żeby te dzielnice były wszystkie mniej więcej jednakowego standardu. No oczywiście zawsze z tą supremacją Głównego Miasta, gdzie pieniądze mieszkały, prawda? Ale to Dolne Miasto też było, też o nie dbano i Dolne Miasto było integralną częścią tego całego systemu, no już poza którym leżały osady przedmiejskie, czyli wszystkie te okoliczne typu Petershawa, typu Siedlce, Wrzeszcz też. To wszystko było już nie miasto, to były przedmieścia. A Dolne Miasto, ze względu na to, że było w ramach tego pasa fortyfikacji, miało szansę na rozwój jednakowy z pozostałymi częściami Śródmieścia Gdańska.
Jakie obiekty, które albo znamy, albo których szczątki pozostały do dzisiaj, są tymi najstarszymi na terenie Dolnego Miasta?
No obecnie najstarszym niewątpliwie obiektem na terenie Dolnego Miasta, oczywiście poza fortyfikacjami, prawda, które są jeszcze XVII-wieczne, ale poza fortyfikacjami najstarszym obiektem jest niewątpliwie dwór Upchagenów. To jest dwór, który dokładnie nie znam jego daty budowy, ale jego się gdzieś określa, jego moment powstania na przełom XVIII i XIX wieku. No i to jest integralna część tej nieruchomości, która przez długie, długie lata należała do szpitala, prawda? Najpierw szpitala Boromeuszek, potem tego tak zwanego szpitala na Łąkowej. No i to jest w zasadzie dla Dolnego Miasta jest to najstarszy obiekt, największy zabytek, jaki tam się w ogóle znajduje. Obok tuż jest przecież kościół. Kościół jest znacznie późniejszy, bo on jest już z drugiej połowy XIX wieku, ale też świadczący o tych procesach, które zachodziły na Dolnym Mieście. No i jeszcze kawałek dalej, zachowana jak na swoją historię doskonale fabryka karabinów. Kiedyś największe przedsiębiorstwo, jakie funkcjonowało na Dolnym Mieście.
Do tych przedsiębiorstw, które funkcjonują na Dolnym Mieście, wrócimy w dalszej części naszego programu, no ale w takim razie zacznijmy od kościołów, czyli zacznijmy od parafii. Na początku rozumiem, że to nie jest wyodrębniona parafia, potem dopiero zaczyna być.
To jest parafia dopiero po II wojnie światowej. Wcześniej jest to kościół, kaplica w zasadzie. To w ogóle nie jest jeszcze kościół, jeżeli bierzemy pod uwagę hierarchię kościelną. To jest po prostu kaplica przy szpitalu. Ta kaplica przy szpitalu wcześniej była właśnie w dworze Upchagenów, w jednym z pomieszczeń dworu Upchagenów. Potem została rozbudowana, czy inaczej, wybudowana samodzielna kaplica dla tego szpitala rozbudowującego się w kierunku dzisiejszej ulicy Kietura-Kisa. Dla niego kaplica została zbudowana przy ulicy Łąkowej, rozbudowana do rozmiarów dzisiejszego kościoła. A parafią, no i oczywiście ci katolicy dolnomiejscy, katolicy dolnomiejscy, zamiast chodzić do kościoła świętego Mikołaja, do której to parafii przynależeli, oczywiście woleli chodzić, mieć blisko na ulicę Łąkową do tego kościoła, kaplicy przy szpitalnej. No i tak się zaczęło to, że ten kościół mógł w pewnym momencie z całą odpowiedzialnością przejąć na siebie obowiązki kościoła parafialnego.
Protestanci, katolicy?
To byli katolicy. Szpital był katolicki. Protestanci mieli bliżej. Nie mieli tak daleko jak katolicy, nie aż do kościoła świętego Mikołaja. Protestanci chodzili do kościoła świętej Barbary na Długich Ogrodach.
Czy ludność była właśnie zróżnicowana z jakiegoś powodu religijnie? Bo przypomnijmy, że miasto ma ogromną przewagę protestanckiej ludności.
Tak, tylko że musimy pamiętać o tym, że jednak mimo tego, że Dolne Miasto jest integralną częścią Śródmieścia, to tego Śródmieścia są to pewne peryferie. Więc na tych peryferiach szybciej lądują ludzie, którzy są nowi w mieście. Mamy to zjawisko i na Starym Mieście, i na Przedmieściu, i właśnie na Dolnym Mieście. Czyli ten procent, ten udział katolików względem protestantów jest na Dolnym Mieście nieco większy.
Czyli ta dawna, bogatsza część ludności Gdańska, mieszkająca w obrębie głównie tych najlepszych dzielnic, to są w przewadze protestanci.
Tak.
Często z Pomorza, jak rozumiem, które jest tym katolickim zapleczem Gdańska, przybywają nowi imigranci i oni jako ta ludność świeżo napływowa głównie pojawiają się w tych dzielnicach biedniejszych, ale oni są katolikami.
No nie zawsze są katolikami. Część z nich jest katolikami i właśnie dlatego ten procent katolików na przedmieściach jest większy niż w samym centrum miasta.
Wróćmy w takim razie jeszcze do tego, co jest tym elementem rozwoju. Mówiliśmy o tym, że pojawiają się tam już duże domy. Czy one od razu stają się takimi kamienicami, które znamy
jeszcze
z XIX wieku?
Nie. Jeszcze nie. Na początku to po prostu są niewielkie domy, ale stojące coraz gęściej. Coraz więcej tej zabudowy się pojawia. Już nie jest tak jak w XVIII wieku, że mamy kwadratową działkę i na tej kwadratowej działce gdzieś sobie stoi jeden dom, który ma jakieś zaplecze gospodarcze, drugi baraczek i tak dalej. Nie. To zaczyna się powoli wypełniać. Wzdłuż ulic domy zaczynają powstać jeden przy drugim. Ale początkowo to są budynki o rozmiarach, no, niewielkiej kamieniczki, powiedziałbym. Czas na te wielkie, charakterystyczne dla Dolnego Miasta kamienice to jest dopiero przełom XIX i XX wieku. Właściwie schyłek XIX wieku, wtedy zaczyna się budowanie tych naprawdę dużych kamienic, bo to odpowiada zarówno stanowi gruntu, który schnie cały czas, jak i możliwościom techniki budowlanej.
To w takim razie wróćmy do początków tego XIX wieku. To jest okres, którego w skali całego Gdańska zawsze mamy kłopot z oceną. Niektórzy twierdzą, że to jest bardzo głęboki kryzys ponapoleoński, niektórzy mówią, że to jest bardzo głęboki kryzys wynikający z odcięcia od Rzeczypospolitej. Te interpretacje są bardzo skomplikowane, choć trzeba pamiętać, że jak patrzymy na cały wiek XIX, to już ta druga połowa XIX wieku z całą pewnością jest takim okresem rozwoju tego nowego przemysłowo-stoczniowego Gdańska, który jest tym innym miastem niż to mieszczańsko-handlowe miasto, które wchodzi w wiek XIX. Gdzieś następuje ta cezura, czy ją także widać na Dolnym Mieście w tym sensie, że właśnie mówię, pojawia się to, co jest takim symptomem tego nowego Gdańska, czyli rozwój innych dziedzin niż tylko handel.
Pojawia się przemysł, ale ten przemysł w tej pierwszej połowie XIX wieku to jest przemysł przeważnie państwowy. Tam się pojawia fabryka karabinów, w latach 30. pojawia się fabryka karabinów, jeszcze wcześniej w latach nastych XIX wieku pojawiają się warsztaty naprawcze artylerii, też bardzo ważny zakład. Tam się przecież pojawiają dopiero w drugiej połowie XIX wieku takie zakłady typu odlewnie, typu stalownie, pojawiają się, w koszary się pojawiają. To też jest, to nie jest przemysł, ale to też jest bardzo duży rynek zbytu dla wszelkiej drobnej przedsiębiorczości. Przecież takie koszary, w których mieszka cała masa mężczyzn jako żołnierzy, no to oni potrzebują wszystkiego od chleba po rozrywki, prawda? Więc to wszystko, to wpływało na rozwój Dolnego Miasta.
Czy to, że na Dolnym Mieście pojawiają się te państwowe inwestycje w zamyśle pruskiego państwa, czy jest jakimś elementem dialogu pomiędzy władzą miejską, a tym w sensie lokalizacji, a tymi czynnikami państwowymi? Kto decydował tak naprawdę w tym czasie o tym, że na terenie Gdańska gdzieś powstawał obiekt państwowy, no taki jak na przykład koszary czy fabryka karabinów?
No, o tym, że powstawały koszary, to decydowało wojsko. Zresztą stacjonowanie wojska w ramach miasta było po prostu jednym z ciężarów, które miasto musiało ponosić. I to było, budowa koszar spowodowała, że ci żołnierze, którzy wcześniej stacjonowali u ludzi, zaczynali stacjonować w jakimś tam konkretnym miejscu. Natomiast jeżeli chodzi o ten przemysł typu warsztaty artyleryjskie i zwłaszcza fabryka karabinów, była to również decyzja państwowa zmierzająca do rozśrodkowania przemysłu zbrojeniowego pruskiego, który w związku z błyskawicznym postępem wojsk Napoleona w Prusach został natychmiast, w zasadzie te miejsca, gdzie była produkowana broń, które się mieściły zbyt blisko francuskiej granicy, zostały błyskawicznie przez Napoleona zajęte i państwo pruskie zostało bez fabryki zbrojeniowej. I to była po tym doświadczeniu decyzja o tym, żeby jak najdalej na wschód umieścić właśnie taką fabrykę, którą zresztą początkowo prowadził prywatny przedsiębiorca, dwóch nawet prywatnych przedsiębiorców, a dopiero potem, jak on sobie trochę nie radził, to państwo zdecydowało się na przejęcie tego na własność. Więc to w zasadzie było to, że miała powstać fabryka, było państwową decyzją, ale to jak będzie ona funkcjonowała, to zależało od prywatnego przedsiębiorcy.
Więc a chcę spytać o skalę tego przedsiębiorstwa. Mamy spore pojęcie o nim w momencie, kiedy kończy się jego historia, czyli w okresie I wojny światowej, a właściwie po tym, jak jakaś część wyposażenia tej fabryki stanie się zaczynem przemysłu zbrojeniowego już w odrodzonej II Rzeczypospolitej. Więc wiemy, ile tam tych urządzeń było. Była to zresztą ważna fabryka w okresie I wojny światowej, bo też te strategiczne położenie Gdańska odgrywało ważną rolę. Mhm. A czy to od początku było duże przedsiębiorstwo?
Na początku nie. Na początku to było przedsiębiorstwo, które założyli rusznikarze w trybie absolutnie rzemieślniczym. Początkowo zajmowali się remontami i dostosowywaniem zdobycznej broni do regulaminowych wymogów pruskiej armii. Z czasem zaczęli karabiny produkować. Państwo pruskie bardzo promowało funkcjonowanie tej fabryki. Na przykład za karabin płaciło więcej tej fabryce niż innym prywatnym fabrykom, za sztukę karabinu. Więc bardzo zależało pruskiemu wojsku, żeby ta fabryka dobrze funkcjonowała, ale w zasadzie do momentu przejęcia jej przez państwo pruskie, ona nie była za dużym przedsięwzięciem, za dużym przedsiębiorstwem. To była taka, no powiedzmy, troszeczkę mocno dotowana, mocno wspierana przez państwo pruskie w sumie inwestycja, która gdyby nie została przejęta przez Prusaków, przez państwo musiałaby być, prawdopodobnie by zbankrutowała.
Rozmawiamy o Dolnym Mieście w Gdańsku. Moim gościem jest Aleksander Masłowski. Za chwilę wracamy do naszej rozmowy.
Co za historia? Wojciech Suleciński, zapraszam.
Rozmawiamy dziś o Dolnym Mieście. Moim gościem jest Aleksander Masłowski, między innymi autor książki Historia Dolnego Miasta do 1945 roku. O książce jeszcze za chwilę, a chciałbym, żebyśmy porozmawiali o tych kolejnych dużych firmach, które kojarzymy z Dolnym Miastem, które powstawały na tym terenie, no i tym procesem takim urbanizacji. Ja przypomnę, że w mniej więcej około roku 1880 to Dolne Miasto to jest około 6-7 tysięcy mieszkańców, a w okresie I wojny światowej to już 17 tysięcy, czyli no rzeczywiście bardzo liczna dzielnica Gdańska i wtedy już przemysłowa.
Tak, wtedy to już jest dzielnica przemysłowa, ale to jest przemysł, który cały czas w zasadzie bazuje na tym, co jeszcze w XIX wieku powstało. Dlatego, że te firmy, które my oczywiście poza fabryką karabinów, poza tymi wcześniejszymi firmami, bo najstarszą firmą, którą udało się namierzyć, że tak powiem, na Dolnym Mieście, jest rafineria cukru, która znajdowała się w tym samym miejscu, gdzie później fabryka karabinów. Ale był tam wskazywany w połowie XIX wieku jako wzorcowy i bardzo ważny dla gdańskiej gospodarki zakład peklowania mięsa, czyli zakład produkcji konserw mięsnych. Były tam te właśnie warsztaty artyleryjskie, które się szczyciły tym, że miały najnowocześniejszy park maszynowy w ogóle w okolicy. Natomiast trzeba właśnie rozdzielić te dwa etapy industrializacji Dolnego Miasta. Pierwszy etap to jest ten okres do I wojny światowej, kiedy te firmy sobie powstają, znikają, a to są firmy takie właśnie fabryczne, a potem mamy tą eksplozję w połowie lat 20. przedsiębiorczości na Dolnym Mieście, związaną głównie z funkcjonowaniem obiektów, które zostały zdemilitaryzowane. Tam mamy ogromną fabrykę karabinów, która została zlikwidowana jako zakład zbrojeniowy. Obok mamy warsztaty artyleryjskie, które również jako zakład zbrojeniowy zostały zlikwidowane. No i z tymi pomieszczeniami, których właścicielem jest miasto Gdańsk, coś trzeba zrobić. I tam jak grzyby po deszczu powstają firmy. Powstają, to się robi taki inkubator przedsiębiorczości ówczesny.
Ale lata 20.
W latach 20. Wynika to właśnie z tej koniunktury gospodarczej, która nastąpiła po wprowadzeniu Guldena w połowie 20 lat, no i właśnie jest ta eksplozja. No i niektóre z tych firm właśnie się pojawiają i znikają, jak to zwykle w takich warunkach bywa, a niektóre są bardzo trwałe. Najtrwalszą, zdaje się, firmą, która właśnie była zakładana, przez pewien czas miała swoją siedzibę właśnie w fabryce karabinów, jest Dagoma, która do dzisiaj istnieje, tylko zdaje się, że w Pucku obecnie funkcjonuje, no ale to jest przecież cały czas w zasadzie ta sama firma. A ona się zaczyna gdzieś, no wiadomo, że przechodzi różne przekształcenia związane z wieloma różnymi czynnikami, no ale mamy firmę, mamy nawiązanie do tradycji.
To jest jedna rzeczywiście z nielicznych firm, która swoją niemiecką nazwę zachowała także w czasach PRL-u. Myślę dlatego, tak, że nie wszyscy kojarzyli, że to jest nazwa niemiecka.
No pewnie nie kojarzyli, że to w ogóle jest akronim, że to no, chodzi o właśnie to, że są konserwy, marmolada i tak dalej. W tej nazwie się to wszystko mieści. No ale tego typu firmy z kolei powstają, na przykład montownie samochodów, to z kolei na terenie na terenie warsztatów artyleryjskich, montownie samochodów, zakłady szewskie, ogromne zakłady szewskie też są w fabryce karabinów, są zakłady optyczne. Tam nawet konsulat, zdaje się, że Brazylii, jeżeli mnie pamięć nie myli, albo tak w każdym razie jakiegoś południowoamerykańskiego kraju, nawet konsulat tam się przewinął, więc wykorzystanie tego jest bardzo duże i wiąże się z tą eksplozją gospodarczą, jaka miała miejsce w Gdańsku. No ale potem przychodzi kryzys wielki i to się wszystko zaczyna kurczyć. I w gruncie rzeczy tak naprawdę te obawy, które mieli gdańszczanie w momencie, kiedy powstawało Wolne Miasto, słuszne obawy, bo właśnie wyprowadzenie tych militarnych przedsiębiorstw z Gdańska od Stoczni Cesarskiej, zaczynając a właśnie przez zakłady artyleryjskie, fabrykę karabinów i te tysiące żołnierzy, którzy też byli rynkiem zbytu, ludzie się bardzo bali tego, że nastąpi bieda w związku z tym, że oni wyjdą. I rzeczywiście nastąpiła. Ale niedługo potem bardzo szybko to wszystko się ułożyło pod względem gospodarczym bardzo korzystnie. Nie? Między innymi w oparciu o te właśnie pomilitarne obiekty, których bardzo dużo było na Dolnym Mieście, bo to było przecież oprócz tego, że miasto fabryk, to również miasto koszar.
Opowiedzieliśmy w wielkim skrócie tę całą historię przedsiębiorstw powstającym na Dolnym Mieście, no ale chcielibyśmy, żebyśmy się jeszcze chwileczkę cofnęli do tego, co takimi były sygnałami tego nowego postępu. To jest pojawienie się na Dolnym Mieście kanalizacji, pojawienie się na Dolnym Mieście kolei, bo tramwaju, to też jest chyba bardzo
tak,
ważne.
Tak, tak. Cywilizacja na Dolne Miasto wchodziła rzeczywiście... Najpierw kanalizacja była bardzo ważną rzeczą, bo kanalizacja, zwłaszcza kanalizacja deszczowa w odprowadzaniu deszczówki, umożliwiło zlikwidowanie tych kanalizacji. kanałów, z którymi był cały czas kłopot. Te kanały zbierały wodę z całego osiedla i odprowadzały ją do Motławy, no a tu nagle się pojawiły normalna kanalizacja deszczowa i można było te kanały stopniowo zacząć likwidować. Bardzo ważna rzecz. Drugą bardzo ważną rzeczą był tramwaj, który połączył Dolne Miasto z centrum miasta.
Pierw tramwaj konny,
najpierw konny, potem zelektryfikowany, ale przecież z siedzibą w ten sposób, że powstała zajezdnia razem ze stajniami dla tych koni początkowo, no a potem zajezdnia, której resztki do dzisiaj jeszcze zostały. No i kolej. Kolej w zasadzie nie była koleją dolnomiejską, bo była to kolej, której celem była rzeźnia na angielskiej grobli. O. Ale ona przejeżdżając właśnie dookoła, będąc taką kolejową obwodnicą Dolnego Miasta, zahaczała o wszystkie te zakłady przemysłowe, które były po drodze. Więc ta kolej podłączyła Dolne Miasto do świata. Tak jak tramwaj połączył z centrum Gdańska, ten konny na początku, tak ta kolej ze światem Dolne Miasto połączyła i umożliwiła eksport.
Gdy patrzymy na ten rozwój, to mówimy także o takim powstawaniu miasta ze wszystkimi elementami tej wielkomiejskości. Mówiliśmy o tych kamienicach, które powstają, dużych kamienicach, które są znakiem firmowym dzisiejszej zabudowy na kamiennej grobli, na właśnie angielskiej grobli, no i przede wszystkim na Łąkowej.
Kamienice duże to właśnie były... Znaczy kamienice duże nie były wtedy niczym nadzwyczajnym. Wszędzie takie kamienice powstawały. Dolne Miasto je po prostu zachowało w dużej części. My jesteśmy przyzwyczajeni do zabudowy, że Gdańsk to jest zabudowa właśnie głównego miasta. Przecież były takie rejony, zwłaszcza po niwelacji wałów, gdzie właśnie budowano takie kamienice. Cała ta przestrzeń przed dworcem głównym, gdzie w tej chwili jest City Forum, była zabudowana jedną obok drugiej takimi właśnie, nawet jeszcze większymi niż na Dolnym Mieście, kamienicami. To był po prostu rys architektoniczny przełomu XIX i XX wieku, który na Dolne Miasto, ze względu na to, że tam cały czas jeszcze było trochę miejsca, cały czas można było doprowadzać do takich przekształceń, żeby jeszcze więcej tych ludzi zmieścić, tam właśnie ta wielkomiejska architektura weszła i dlatego, że nie zostało Dolne Miasto aż tak zniszczone jak inne dzielnice Gdańska, to ta zabudowa kamienic, tych wielkich kamienic jest dla Dolnego Miasta do dzisiaj charakterystyczna.
Gdy mówimy o tych kamienicach, to oczywiście trzeba patrzeć na to, że były to rodzaje inwestycji. Czyli
oczywiście,
ludzie
że tak.
Budowali taką kamienicę po to, żeby wynajmować mieszkania, wynajmować też pewne przestrzenie użytkowe, które przy tego typu kamienicach powstawały.
Jak najbardziej.
I była to także pewnego rodzaju społeczna inwestycja, bo te kamienice odzwierciedlały też podział społeczny. Były te mieszkania, które były dla właściciela i ewentualnie dla jego najlepszych wynajmowców. No i były także te, które były przeznaczone dla znacznie biedniejszych mieszkańców.
W zależności od piętra. Na parterze były pomieszczenia gospodarcze, sklepy, nawet magazyny, ale pierwsze piętro było to eleganckie. Tam właśnie mieszkał właściciel, o ile mieszkał w tej kamienicy, bo było bardzo wielu ludzi, którzy mieli wiele tych kamienic, nawet w obrębie Dolnego Miasta. No ale na pierwszym piętrze mieszkało eleganckie państwo, na drugim piętrze trochę mniej elegancko, a potem na trzecim, czwartym piętrze, no to mieszkali ludzie coraz biedniejsi. I to odzwierciedlało właśnie cały ten przekrój społeczny Gdańska. Nie było tak, jak się niektórym wydaje, że Dolne Miasto, krążą takie legendy, z jednej strony, że to była dzielnica robotnicza, a z drugiej strony, że to była dzielnica prawników, lekarzy i tak dalej. Ani to, ani to. Dolne Miasto było taką typową mieszanką wszystkich sfer, wszystkich zawodów, wszystkich klas. Nie da się wydzielić żadnego jednolitego profilu, ani pod względem zawodowym, ani pod względem przynależności do społecznych warstw na Dolnym Mieście.
A gdy już mówimy o okresie końca cesarstwa i początku okresu Wolnego Miasta. Czy można mówić o preferencjach politycznych? Czy Dolne Miasto miało jakiś rys polityczny? Bo gdy mówimy o tej dzielnicy robotniczej, kojarzylibyśmy to z wpływami lewicowych partii.
Te wpływy tam się też mieszały. Dlatego, że tam nie było takiego jednoznacznego podziału. Tam nie mieszkali właściwie tylko i wyłącznie robotnicy, jak na przykład na Oruni. Prawda? Na Oruni było to oczywiste. Na Oruni mieszkają ludzie, którzy mają poglądy najpierw lewicowe, a potem ultraprawicowe. Narodowo-socjalistyczne. Szybko się skonwertowali. No takie były czasy. Natomiast na Dolnym Mieście właśnie ten przekrój społeczny powodował, że nie zauważyłem w historii Dolnego Miasta czegoś takiego, żeby to było bardzo, bardzo pod tym względem sprofilowane osiedle. Natomiast Dolne Miasto uległo nazyfikacji, tak jak wszystkie te dzielnice Śródmieścia Gdańska w latach, właściwie do połowy lat 30. Gdyby tam był jakiś silny opór, gdyby tam rzeczywiście było trochę silniejsza była ta lewicowa opcja, no to naziści mieliby takie kłopoty, jak mieli na przykład właśnie na Oruni. Gdyni. A o takich kłopotach na Dolnym Mieście nie słyszałem.
Gdy patrzymy na te dzielnice, to mówimy o ludności, mówiliśmy o ludności mieszanej katolicko-protestanckiej, ale rozumiem, że po okresie takim adaptacji jest to jednolita narodowo-ludność, czyli mówiąca raczej po niemiecku?
Absolutnie. Jest to ludność
mówiąca... nie jest tak jak w Sopocie i w Oliwie, gdzie na przykład pojawiają się te enklawy na przykład ludności kaszubskiej czy nawet polskiej.
Nie, enklaw nie ma. To jest miejsce, w ogóle Śródmieście Gdańska to jest miejsce, gdzie się ludność musiała po prostu dostosować. Bardzo szybko się trzeba było dostosować, bardzo szybko się trzeba było zintegrować i w zasadzie nawet ci, którzy w pierwszym pokoleniu, dopóki jeszcze istniał Kościół Świętej Anny jako polski kościół, oni się na przykład pobierali w tym kościele. Tam były, zdarzały się również pogrzeby, ale chrztów już nie bardzo. Bo chrzest już pojawiał się w momencie, kiedy ta ludność już była zintegrowana, już była w tych parafiach, gdzie mówiło się po niemiecku. I podobne zjawisko było na Dolnym Mieście. Błyskawicznej integracji. Na przedmieściach rzeczywiście się mieszało, ale w mieście, na Dolnym Mieście, między innymi, już było bardziej jednolicie.
Gdy patrzymy na Dolne Miasto dziś, to widzimy tam różne ślady tego, co istniało w okresie międzywojennym. Zresztą te ślady szybko znikają, więc warto się im przyglądać, bo często deweloperzy, jakby to powiedzieć, szybko się pozbywają obiektów, które być może nie spełniały już dzisiejszych standardów, ale jeszcze były świadectwami tej epoki. Co pokazuje, że w roku 45 ta akurat dzielnica w dużym stopniu uratowała się przed zniszczeniami.
Ona się uratowała przed zniszczeniami, tylko że zniszczenia tam się liczy na jakieś 30-40%. No to w skali tego, co się stało w Gdańsku, to są zniszczenia kosmetyczne, można powiedzieć, prawda? Mając świadomość całego paradoksu takiego sformułowania. Ale tam rzeczywiście bardzo dużo zostało, no ale potem to Dolne Miasto zostało zmarginalizowane przez budowę tej nieszczęsnej trasy WZ. Zostało od reszty miasta odcięte. Miasto się kończy gdzieś w pewnym momencie, a dalej to jest jakieś tam tak zwana Łąkowa. Przecież jak byłem dzieckiem, to tam się owszem zaglądało, bo tam do jakiejś przychodni czasami się jechało do czegoś, ale nie mówiło się, nie używało się w ogóle nazwy Dolne Miasto. Jechało się na Łąkową, prawda? Więc to miasto było ta dzielnica była zmarginalizowana pod względem przestrzennym, pod względem społecznym w pewnym stopniu, organizacyjnym i tak dalej, i tak
choć
dalej.
Choć część tych zakładów ze swoimi funkcjami przetrwało. Przypomnę, zakłady mięsne czy Dagoma właśnie były tymi miejscami, gdzie przedwojenna działalność pozostała, Blaszanka także, zakłady kolejowe.
Tak, no tylko to już nie jest Dolne Miasto. Były zakłady z kolei w fabryce karabinu, były zakłady futrzarskie, prawda, więc był dalej tam przemysł, coś tam się działo, ale chodzi o to, że Dolne Miasto utraciło tą kiedyś zupełnie naturalną łączność z resztą Śródmieścia Gdańska. Zostało bardzo wyraźnie odcięte i temu odcięciu przestrzennemu towarzyszyło odcięcie mentalne. No to się dopiero teraz w zasadzie zmienia. Dopiero teraz między innymi przez akcję wydawcy tej książki, czyli Stowarzyszenie Opowiadaczy Historii, to się ma szansę zmieniać. Ludzie zaczynają czuć, że mieszkają w miejscu wyjątkowym, że mieszkają w miejscu, które warto znać i z którego warto być dumnym.
No także myślę, że ważnym elementem tego jest współczesna rewitalizacja na przykład ulicy Łąkowej, gdzie obserwujemy jakby zjawisko, które jest jakby bardzo skomplikowane, czyli takiego mieszania nowej ludności, która napływa w związku z inwestycjami prywatnych deweloperów z tą miejscową ludnością, która tam pozostała, a która, no jakby to ładnie powiedzieć, też obserwuje to z pewnym dystansem.
No jasne, że tak. Tam się zawsze ludność mieszała, więc nie jest to nic nowego, tylko że właśnie ten proces stałego mieszania ludności wywołuje to, że taka społeczność jakoś sobie tam funkcjonuje. A na Dolnym Mieście tak długo nie było tych nowych, to było miasto, jak mówię, odcięte pod wieloma różnymi względami. Ta część miasta, ta dzielnica. Więc to, że tam przybywają nowi ludzie, że oni wchodzą w jakiś układ, że starsi odchodzą, młodzi się rodzą albo przychodzą, zaczynają tam mieszkać, no tak właśnie powinno być.
Ale gdy patrzymy na rok 45, a właściwie na te miesiące po 45 roku, kiedy resztki niemieckiej ludności są wysiedlane, a pojawia się ta ludność napływowa, polska, która przywożona jest z różnych części, to czy Dolne Miasto jest od początku takim, mówiąc najkrócej, średnio atrakcyjnym miejscem osiedlania się tej ludności w stosunku do na przykład Wrzeszcza czy Oliwy, które ocalały ze zniszczeń i dość szybko stały się takimi miejscami dość atrakcyjnymi?
Dolne Miasto jest pod pewnym względem bardzo atrakcyjne, bo tam jest bardzo dużo mieszkań, które przetrwały. No to po pierwsze, ale nie jest to, ta atrakcyjność nie rośnie z czasem, dlatego że no jednak ludzie, którzy tam zamieszkują, to są ludzie są ludzie inni niż byli przed wojną. No to było oczywiste zupełnie, że to są ludzie zupełnie inni. To są ludzie, którzy, tak jak ci, którzy zostali wywiezieni z Gdańska, też zostali skądś wywiezieni. Nastąpiła zmiana i to była zmiana mentalnościowa, zmiana organizacyjna. Pod bardzo wieloma względami była to zmiana. No ale ci ludzie tam zamieszkali I mieszkali. I ci, większość z nich tam mieszka do dzisiaj. Więc mówię, najgorsze dla Dolnego Miasta było to jego takie, no, ta jego pewna zatęchłość społeczna, która w tej chwili się właśnie przełamuje. Dolne Miasto zaczyna być świetnym miejscem do mieszkania, zaczyna być bardzo ciekawe, zaczyna być, znowu się robi bardzo atrakcyjne.
To prawda, choć przeżyło też bardzo trudne te ostatnie 25 lat, dlatego, że był to tak? też okres, kiedy niestety to właśnie w tej dzielnicy mieliśmy takie miejsca, które pokazywały nam obrazki właściwie prawie że rodem z 1945 roku, czyli na przykład nieustannie płonące zakłady mięsne.
No, ale nieustannie płonęły zakłady mięsne nie z powodu tego, że ludność była taka, jaka była, tylko z powodu tego, że zostały porzucone i bardzo długo nie wiadomo było, co z nimi będzie. To jest wina tych, którzy powinni takie obiekty, takimi obiektami administrować, a nie tych, którzy tam nawet coś zapalili i się... Jakim cudem ludzie tam weszli, żeby tam ogień podłożyć, prawda? No, ale to już jest zupełnie inny problem. Rzeczywiście, zaniedbanie. Tam bardzo wyraźnie widać na Dolnym Mieście lata zaniedbania, ale dobra, było zaniedbanie, teraz zaczyna się dbanie i trzymajmy się tego, co jest dobre. Trzymajmy się tego, że się coś poprawia, bo już się poprawiło całkiem sporo, a przecież powinno z czasem być tylko coraz lepiej.
Zaczęliśmy mówić o tych obiektach, które i o dzisiejszym stanie, od tego, które chyba najbardziej zaniedbanym były, czyli zakładów mięsnych. Są też takie obiekty, które przeszły już taki proces metamorfozy. No na przykład patrzymy na obiekty koszarowe, które praktycznie rzecz biorąc szukały swojej funkcji od roku 1918.
No szukały swojej funkcji. Oczywiście w okresie międzywojennym były to budynki, w których różne instytucje przeważały. Tam mniej firmy, chociaż też, ale mniej firmy, zwłaszcza mniej firmy produkcyjne znajdowały swoje miejsce w tych koszarach. No ale oczywiście po II wojnie światowej weszło tam znowu wojsko, więc problem zniknął na bardzo długo. No a dopiero jak się wojsko wycofało z tych koszar, to trzeba było dla nich znaleźć nowe, albo zburzyć, albo znaleźć dla nich nowe przeznaczenie. No i znaleziono dla nich nowe przeznaczenie. Przecież w koszarach w tych tak zwanych żółtych Akademia Muzyczna świetnie sobie radzi i te koszary wyglądają naprawdę wspaniale. No i tylko to jest właśnie ten kierunek, w którym powinno iść zagospodarowywanie takich starych obiektów, zwłaszcza obiektów charakterystycznych dla dzielnicy. Mamy więcej takich obiektów, przecież mamy łaźnię, która już jest nikomu do niczego niepotrzebna jako łaźnia, a świetnie się przydaje jako
obiekt. Nie powiedzieliśmy, jak ona powstawała, bo ona była tak ważnym symbolem właśnie urbanizacji takiej nowoczesności.
No właśnie, było to bardzo ważne dla mieszkańców, dlatego że zaczęto zwracać uwagę na higienę. Wreszcie zaczęto tak pod koniec XIX wieku zwracać uwagę, że higiena jest bardzo ważna. No i pojawiła się ta łaźnia. Łaźnia, która była podzielona.
To też pokazuje, jak inaczej wyglądały ówczesne, bym powiedział, sanitarne obyczaje.
Słabo wyglądały. I nie było to bynajmniej charakterystyczne dla Dolnego Miasta. Bardzo słabo to wyglądało wszędzie. I taka łaźnia była bardzo potrzebna. Zresztą łaźnia, a naprzeciwko szkoła, to właśnie była metoda budowania tego typu kompleksów właśnie na początku, na przełomie XIX-XX wieku.
I ta funkcja łaźni sobie funkcjonowała po wojnie, ale jakby to ładnie powiedzieć, no, od pewnego momentu zaczęliśmy mieć własne łazienki. I to trochę jakby
i łaźnia
zmieniło...
się stała niepotrzebna. No.
Właśnie. To przykład tej zmiany i tego wszystkiego, co jej funkcji szuka. Przypomnijmy, że też zaczęliśmy mówić o szpitalu. To jest miejsce, które przez długie lata kojarzyło się i było chyba dla większości gdańszczan najważniejszym powodem odwiedzania właśnie tej dzielnicy.
No tak, z powodów medycznych często tam się bywało. Był to szpital, który ma tradycję jeszcze z połowy XIX wieku, początkowo katolicki szpital, ale szpital, w którym przyjmowano wszystkich bez względu na wyznanie, to trzeba zaznaczyć od razu. Szpital, który po wojnie stał się jednym z ważniejszych medycznych ośrodków w Gdańsku. Przecież profesor Kieturakis, było słynne powiedzenie, że jak ktoś kogoś uderzy, to go nawet Kieturakis nie poskłada, prawda? Więc był to człowiek, który był absolutnym guru, jeżeli chodzi o swoją dziedzinę wiedzy i swoją dziedzinę praktyki lekarskiej, więc był to rzeczywiście bardzo ważny szpital, a co teraz z nim będzie, to się dopiero okaże. Dlatego, że obiekt nie jest szpitalem już od dawna, stał, był pusty, cały obiekt szpitalny. Oczywiście najważniejsze, dobrze by było, żeby cały obiekt szpitalny znalazł gospodarza, ale najważniejsze dla Dolnego Miasta jest uratowanie tego stojącego na rogu ulicy Kieturakisa Jełunkowej dworu, bo to jest właśnie symbol pewnego bardzo ważnego założycielskiego etapu dla Dolnego Miasta.
Czy jak patrzymy na ten dzisiejszy proces, który czyni z tego obszaru miasta znowu takie miejsce atrakcyjnej ekspansji, co prawda dziś, jakby to powiedzieć, deweloperzy budują takie duże obiekty, które mają w rzeczywistości często funkcje hotelowe bardziej niż mieszkalne, to czy To jest jakaś przyszłość, czy wszyscy życzymy Dolnemu Miastu jednak szukania w tych swoich własnych korzeniach, czyli w tym wszystkim, czym ta dzielnica była gdzieś w przeszłości?
Myślę, że położenie Dolnego Miasta, zwłaszcza jeżeli zostanie zrealizowany projekt likwidacji tej potwornej, tnącej Śródmieście Gdańska na pół trasy WZ, przyszłość Dolnego Miasta jest w różnorodności. W takiej różnorodności, jaką miało kiedyś. To, co było potrzebne, to, co się nadawało do wykorzystania, to, co można było robić, ludzie tam robili. Ja bym nie przesądzał, w jakim kierunku Dolne Miasto powinno pójść. Dolne Miasto chyba samo najlepiej będzie wiedziało, w jakim kierunku pójść i na pewno będą tam i niewielkie zakłady przemysłowe, i hotele, i obiekty kulturalne. To jest tylko kwestia czasu. Pozwólmy na to działanie, wszystko się samo tam zrobi. No nie samo, ludzie zrobią.
Gdy patrzymy na tą książkę, ale też patrzymy na to wszystko, co działo się w ostatnich latach wokół Dolnego Miasta, takiej próby zainteresowania Gdańszczan tą przestrzenią. Czy pan patrzy na to jako na takie dzieło już zakończone, czy tak naprawdę jest to proces, który jeszcze wciąż będzie trwał?
Nie, no nie jest zakończone, bo to jest proces, który chociażby ze względu na to, że coraz to nowi ludzie się tam rodzą, dorastają i będzie potrzeba tego, żeby ci ludzie poznawali tą swoją dzielnicę, to po pierwsze nie jest nigdy zakończony proces, a po drugie proces nie jest zakończony, bo my o tym Dolnym Mieście jeszcze wcale tak absolutnie wszystkiego nie wiemy. Tam cały czas dochodzą nowe informacje, więc nie jest to proces skończony i nigdy nie będzie. Nie wierzę w to, żeby on się kiedyś skończył.
To jest też proces o tyle skomplikowany, że tak jak mówimy o głównym czy nawet starym mieście, no to łatwo było trochę nawiązać do tego okresu przedwojennego, dlatego że był to obszar, który po pierwsze był dobrze opisany. Znaczy ta literatura niemiecka pozostawiła nam pewną zapamiętany obraz Gdańska. Pozytywny, negatywny, taki, który podkreślał tą taką przedziwność tego miasta, które zostało w swoim średniowiecznym kształcie przez długie dziesięciolecia zachowane, w związku z tym miasta przepojonego pewnego rodzaju historyczną nostalgią. Trochę żeśmy się do tego potrafili odwołać. Oczywiście trochę z kłopotami, bo to PRL nas trochę odcinał od tej tradycji, ale gdzieś od lat 80. zaczęliśmy do tej tradycji gdańskiej wracać, bym powiedział, na większą skalę, no ale byli też tacy, którzy byli prekursorami tego nawiązywania znacznie wcześniej i próbowaliśmy rzeczywiście nawiązać do tego, co było wcześniej. Mhm. Dolne Miasto takiego szczęścia, wydaje mi się, nie miało. Było taką terrą incognitą. Patrzyliśmy na te różnego rodzaju budynki. No, do dziś kojarzy mi się cały czas to z tą Dagomą, z tą nazwą, która była przezabawną zupełnie historią właśnie, kiedy to no naprawdę nikt nie miał pojęcia, że to jest właśnie ten niemiecki akronim i używał tej nazwy. Pamiętam, jako chłopiec próbowałem ją zinterpretować na różne możliwe sposoby. Nie miałem zielonego pojęcia, do czego się ona odnosi. A jak odkryłem, o co chodzi, to dopiero zacząłem rozumieć, jak bardzo właśnie te tradycje polsko-niemieckie się tutaj przenikają i jaki mamy kłopot z ich zdefiniowaniem na powrót. To tutaj rzeczywiście jest ten trochę kłopot. Znaczy, że nie pozostawiono nam po tych niemieckich czasach wystarczająco dużo literatury, która by z nostalgią opowiadała o życiu na Dolnym Mieście i musimy tak naprawdę z tych ułamków gruzowisk znajdować te różne wątki i te różne historie, które dziś opowiadamy.
No jest tak, niestety. To jest kwestia tego, że po tyle lat po II wojnie światowej, w trzecim mniej więcej pokoleniu, narodził się w mieszkańcach Gdańska taki wewnętrzny zamiar poczucia się wreszcie stąd. Tak jak ich dziadkowie byli skądś, jakiegoś Wilna albo z centralnej Polski, tak jak ich rodzice byli w zasadzie znikąd, tak to trzecie pokolenie chce być stąd. I to się wiąże między innymi z tym, że chcą poznawać miejsce, w którym przyszło im żyć. To dotyczy również Dolnego Miasta, ale w ogóle dzielnic, bo to, o czym pan mówił, ten stopień opisania Gdańska dotyczył właśnie w zasadzie wyłącznie tego, co się działo na Głównym i Starym Mieście. Jakbyśmy wyszli kawałek dalej, a chociażby do takiego Wrzeszcza, tam już było gorzej. No a tak, na takim Dolnym Mieście było jeszcze gorzej. Więc ten proces w tej chwili, on służy czemuś, co ja sobie roboczo nazywam budowaniu takich protez ciągłości historycznej. Dlatego, że chcąc być stąd, musimy się poczuć w jakiejś łączności z tymi, którzy byli przed nami. To nie są nasi przodkowie. Przynajmniej dla znakomitej większości Gdańszczan nie są to żadni przodkowie. Ale my, chcąc mieszkając w tym samym miejscu, co oni, z nimi poczuć łączność, musimy ich poznać. I w ten sposób nawiązujemy te właśnie protezy ciągłości kulturowej, która została absolutnie przerwana w roku 1945. I długo tam jest duża przerwa w tej ciągłości, ale teraz ją budujemy. I stąd właśnie wynika między innymi zainteresowanie takimi dzielnicami jak Dolne Miasto.
Zaczynaliśmy mówić o tej perspektywie. To czy pan ma taką wizję, jakie będzie to Dolne Miasto za lat 10, 15, 20?
Jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to powinna być to dzielnica ze względu na swoje położenie bardzo ciekawa, dzielnica, na której się powinno dużo dziać, dzielnica, która nie byłaby taką właśnie terra incognita, tylko powinna się to stać dzielnica, do której będą przychodzili zarówno gdańszczanie, zarówno sami mieszkańcy Dolnego Miasta będą tam się dobrze czuli i zaczną tam bywać turyści. To jest taki rozwój, takie pączkowanie atrakcyjności. Wiadomo, że tam gdzieś ten Długi Targ i Długa tą całą tą soczewkę atrakcyjności turystycznej zachowa, ale powinno się to rozciągać na coraz większe obszary i ja liczę na to, że Dolne Miasto wejdzie w skład tych atrakcyjnych dzielnic Śródmieścia, bo ma do tego pełne szanse i pełne predyspozycje.
To tutaj właściwie prawie, że rozmawiamy o architekturze i o polityce i o pewnej przyszłości, ale powiem, że w ten sposób, że kluczowym obiektem dla przyszłości Dolnego Miasta wciąż wydaje mi się Wyspa Spichrzów. Znaczy w momencie, kiedy zacznie ona być już funkcjonującym organizmem miejskim, stanie się łącznikiem pomiędzy tym, co jest na Głównym Mieście, a tym, co jest na Dolnym
Będzie
Mieście.
Będzie pomostem, oczywiście, tylko żeby się przez Wyspę Spichrzów, która już stanie się tym łącznikiem, przedostać na Dolne Miasto, to jeszcze trzeba mieć po co się tam przedostać. Tam musi coś przyciągać. To się da zrobić, tylko trzeba, jak mówię, pozostawić ludziom możliwość działania i realizacji różnych pomysłów i to się tam na pewno pojawi. Już się pojawiają miejsca, do których warto się przejść z różnych względów, a będzie tego jeszcze więcej. Ja Dolnego Miasta wróżę bardzo dobrze.
No ale w takim razie nie rezygnujmy z tej historii. Znaczy nie rezygnujmy z tego, żeby na Dolnym Mieście, które być może w ciągu 10 czy 15 lat stanie się bardzo nową dzielnicą, gdzie powstanie bardzo dużo nowych obiektów, żeby znajdować te rzeczy, które są historią, które są nośnikiem pomiędzy nami, a tymi, którzy tam gdzieś od schyłku średniowiecza zamieszkiwali i którzy próbowali tam tworzyć różnego rodzaju rzeczy, które były z jednej strony miejscem do mieszkania, ale z drugiej strony też do zarabiania pieniędzy, bo ta przemysłowa historia tej dzielnicy jest fascynująca i myślę, że warto zawsze o niej mówić. No to właśnie ta opowieść powinna być snuta.
No i właśnie jest snuta między innymi przez to, żeby tą łączność nawiązać i uporządkować pewne rozproszone mocno materiały dotyczące Dolnego Miasta. Właśnie dlatego powstała między innymi ta książka,
która zresztą jest w założeniu, jak rozumiem, pierwszą książką, nie ostatnią.
Jest to pierwsza książka z serii Biblioteka Dolnego Miasta, no więc żeby tą historię późniejszą można było w czymś zahaczyć, zakotwiczyć, powstała właśnie ta książka, która opisuje do tego 45 roku. Głównie z tego powodu, że po 45 roku my możemy się dowiedzieć bardzo dużo od ludzi, którzy tam mieszkają, bo oni cały czas to pamiętają. To trzeba zebrać. No a tutaj trzeba było usystematyzować, uporządkować, zrobić takie rusztowanie, na którym będziemy mogli tą dalszą historię Dolnego Miasta układać.
Przypominam, że Aleksander Masłowski, autor książki Historia Dolnego Miasta do 1945 roku był moim gościem. Jeśli ktoś ma ochotę na tę książkę, to proszę wysłać do nas tradycyjnie SMS-a. Pierwsza osoba, która się do nas odezwie, ma szansę dostać tę książkę. Jeszcze raz bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Ja myślę, że do historii gdańskich będziemy wracać, także nie pierwsza i nie ostatnia wizyta w naszej audycji.
Dziękuję.